Niewidziane z Poznania.
W Poznaniu jeszcze całkiem nie umilkły echa niedzielnych wyborów do rad osiedlowych i o tym dziś porozmawiamy. Nina Nowakowska, witam Państwa. Tymczasem w mijającym tygodniu sprawcą katastrofy Airbusa Germanwings, tanich linii Lufthansa, najprawdopodobniej był drugi pilot. 150 osób poniosło śmierć, kiedy samolot roztrzaskał się w Alpach. Dwóch ukraińskich wysokich urzędników zostało aresztowanych podczas posiedzenia rządu. Do dymisji podał się gubernator obwodu dniepropietrowskiego, oligarcha, fundator batalionów walczących z separatystami Ihor Kołomojski. Nastąpiło to po tym, kiedy jego ludzie siłą usiłowali wymusić zmianę niekorzystnych dla oligarchy rządowych decyzji biznesowych. W wyniku starć zginął funkcjonariusz FSB. W Polsce głównym tematem kolejny już tydzień jest afera skoków, eksploatowana także w kampanii prezydenckiej. W czwartek upłynął termin rejestracji kandydatów na prezydenta. Wymaganej liczby podpisów nie zebrały Anna Grodzka i Wanda Nowicka. Za katastrofę smoleńską Naczelna Prokuratura Wojskowa obwinia także rosyjskich kontrolerów lotu. Widziane z Poznania, witam. Troje nowo wybranych radnych. Pani Blanka Mrowicka rządzić będzie osiedlem Morasko-Radojewa, w którym wybory cieszyły się największą popularnością. Frekwencja wyniosła tam prawie 25%. Witam Paulinę Suszkę, tym razem jako radną wybraną w osiedlu Stary Grunwald, gdzie do urn poszło zaledwie około 4% mieszkańców. Oraz witam Szymona Osowskiego, który ponownie zasiądzie w Radzie Osiedla Żegrze, gdzie frekwencja wyborcza nieznacznie przekroczyła średnią poznańską, czyli wyniosła nieco ponad 8%. Szymon Osowski jest nie tylko praktykiem, ale także jako politolog zawodowo zajmuje się samorządami. Tak jest, panie doktorze?
Zgadza się, pani redaktor.
Tydzień temu goście Widzianego, eksperci, zadowoleni z kampanii wyborczej, prognozowali frekwencję około 10%. Muszę przyznać, że osobiście byłam zdziwiona taką w moim odczuciu pesymistyczną prognozą. Tymczasem okazało się, że jest jeszcze gorzej, albowiem podobnie jak 4 lata temu, niecałe 8%, dokładnie 7,78%. Chciałabym, aby w tej odsłonie, pierwszej osłonie naszej rozmowy, po kolei wyliczyli Państwo wszystko, co Wam do głowy przyjdzie jako powody tego stanu rzeczy. Paulina Suszka pierwsza.
No właśnie, ja próbowałam przeanalizować te mapki, tak, frekwencji w poszczególnych, w odniesieniu do charakteru poszczególnych osiedli. To rzeczywiście jest w gruncie rzeczy bardzo karkołomne, ponieważ rozpiętość była duża, tak? To znaczy od 20 kilku procent do 4%,
czy 3%. Do 3% nawet, od 25 do 3%.
No właśnie, i wbrew pozorom, nawet takiemu pierwszemu oglądowi, wydaje mi się, że nie można mówić wyłącznie o tym, że to jest kwestia tego, że to jest tam, nie wiem, to są domki jednorodzinne, a tu są bloki, ponieważ to idzie po zupełnie jakichś innych, a gdzieś jeszcze kamienice, prawda? Bo to idzie po jakichś zupełnie innych liniach te podziały idą. I wydaje mi się, że należałoby wziąć pod uwagę na przykład coś takiego jak tradycja samorządu osiedlowego, tak? Bo na przykład na Smochowicach Kiekszu, gdzie była też bardzo wysoka frekwencja, jest bardzo długa tradycja, ona sięga ponad grubo przed 89 rokiem jeszcze, tak? I nawet tam jest pewna ciągłość personalna momentami. Na takich Jeżycach na przykład, tak? Myślę, że tam była kwestia taka, że są pewne, były pewne grupy, które w pewnej części Jeżyc były bardzo aktywne i one, i tam ta frekwencja zapewne była wyższa niż na przykład tak wokół placu Asnyka, Sienkiewicza, prawda? Bo to były takie też medialne historie bardzo. I tam była...
Czyli tam, gdzie były konflikty, tak?
Tak. Ja tego nie nazywam konfliktem, ja to nazywam aktywnością pewną, ta, która siłą rzeczy czasami jest związana z konfliktami, ale tam ludzie po prostu coś chcieli, czegoś, chcieli coś zmienić, tak? Natomiast myślę sobie, że tak w pobliżu ogrodów na przykład ta frekwencja już była inna, mimo że to też są Jeżyce, tak? Na przykład osiedle Kopernika, tak? To jest Poznań Północ. Tak? Czy Poznań Południe?
Poznań Południe,
przepraszam. To jest osiedle, to jest okręg, który...
Znaczy Grunwald Południe.
Grunwald, a co ja powiedziałam?
Poznań.
Przepraszam, Grunwald Południe. To jest, tam jest i osiedle Kopernika, ale jest też część takich willowych ulic, tak? Która właściwie jest sztucznie przypięta. Ona została kiedyś przypięta do tego osiedla, bo osiedle Kopernika bardzo namawiało, żeby sobie zwiększyć obszar. Ale... I potem, kiedy ci ludzie jednak stwierdzili, że to nie jest w ich interesie i chcieliby przyłączenia do starego Grunwaldu, to w międzyczasie zostały tak zmienione przez radnych przepisy, że oni już tego zrobić nie mogli, ponieważ liczba głosów, która była do tego potrzebna, została tak podwyższona, że oni już nie byli w stanie tych głosów zebrać. I to są takie drobiazgi, tak? Ale one w konsekwencji decydują o tym, że te przyczyny są naprawdę bardzo różne. I ja bym na przykład chciała, zanim w ogóle zacznę o tym to analizować, to ja bym chciała, żeby ktoś to zbadał tak naprawdę, tak? Żeby rzeczywiście, bo to są rzeczy, które można zbadać, to znaczy można ludzi po prostu się dowiedzieć, dlaczego w danych miejscach ludzie byli tym zainteresowani, dlaczego nie, dlaczego poszli, dlaczego nie poszli.
Zdradzę, pani Paulino, że na Facebooku pani także broniła tezy, że przeciwnej niż tej, którą wyrażaliśmy na przykład w zeszłym tygodniu, że kampania jednak nie była wystarczająco dobra. Kampania przed wyborami.
To znaczy, mi się wydaje, że w ogóle się o tych osiedlach mówi za mało, tak? Bo to nie jest kwestia wyłącznie tego, że my sobie zrobimy kampanię tam w jakimś rzucie takim na 3 tygodnie przed wyborami, tak? Po prostu te rady osiedlowe właśnie, chyba że jest jakieś coś, co nazwiemy konfliktem, prawda? Gdzie już idzie na noże, tak jak o Plac Asnyka, gdzie tam radni zaczynają jakieś pistoły produkować, prawda? I się angażują w coś przed własnymi wyborami najczęściej w dodatku. No to wtedy o tych radach się mówi, tak?
Dobrze.
Natomiast na co dzień się o radach osiedli specjalnie nie mówi, nie pokazuje się tego, co one robią i mnóstwo ludzi tak naprawdę nie widzi interesu w tym w ogóle, bo w ogóle nie wie, co te rady robią. Tak, nie wiedzą, czy ten chodnik został wyremontowany dzięki radzie, czy dzięki czemu innemu.
Tak, zgadzam
Blanka
się.
Mrowicka.
Dzień dobry. Chciałaby pani dorzucić coś do tego?
Tak, w czasie swojej kampanii spotkałam się z głosami. Proszę pani, ja nie będę głosować na żadne partie polityczne. Mnie to nie interesuje. Odcięcie się od jakiejkolwiek aktywności obywatelskiej. Część ludzi po prostu tak postrzega rzeczywistość, tylko wokół siebie i żadnej dalszej perspektywy patrzenia.
Czyli nie odróżnia interesu lokalnego
tak.
od interesu, którym rządzą partie polityczne.
Tak.
Panie doktorze.
To znaczy, ja oczywiście można wyszedł z takich przyczyn ogólnych, czyli przecież w Polsce jest w ogóle bardzo niska frekwencja. Jeżeli weźmiemy, porównamy Polskę z innymi państwami, ja nie mówię tylko ze starymi demokracjami, ale nawet z tymi naszymi tutaj środkowoeuropejskimi, to Polska jest od wielu lat na ostatnim albo przedostatnim miejscu. Czyli społeczeństwo obywatelskie u nas po prostu leży. Jego nie ma. Mamy bardzo niskie te wskaźniki, chociażby kapitału społecznego. Czyli skoro na poziomie ogólnopolskim frekwencja jest dość niska, no to jest dość oczywiste, że w przypadku tych wyborów lokalnych będzie niższa. Zwłaszcza, że tutaj moja przedmówczyni miała rację, poznaniacy moim zdaniem nie znają, nie wiedzą, że w Poznaniu są rady osiedli. Nie było takich badań bardzo dobrze przeprowadzonych, wiarygodnych, ale ja rozmawiam czy to ze studentami, czy to ostatnio z licealistami i pytam się na jaki jest podział administracyjny Poznania. Wszyscy mówią dzielnice. Myślę, że większość poznaniaków twierdzi, że to są dzielnice. Czyli nie wiedzą, czym są rady osiedli. Poza tym mylą rady osiedli samorządowe z spółdzielczymi. A to jednak znaczna część, jeżeli nie większość.
W blokowiskach tak jest, na pewno.
W związku z powyższym to takie ogólne przyczyny. A jeśli chodzi o takie bardziej szczegółowe, to myślę, że te konflikty, nawet nie chcę tego negatywnie oceniać. Rzeczywiście był spór, to wtedy mieszkańcy się opowiedzieli po jednej albo po drugiej stronie, to po pierwsze. Po drugie, no w niektórych osiedlach jednak to zaangażowanie poszczególnych, powiedzmy, komitetów było dość duże i tam mam wrażenie, gdzie były 2-3 mocne grupy osób walczących trochę ze sobą, wtedy też frekwencja była trochę większa. No i myślę, że już na końcu...
Aczkolwiek na Starym Mieście, gdzie były 3 tak. jasno określone grupy, bo moja intuicja, ale mogę się mylić, że jednak Szyld pomagał. To znaczy, oczywiście są, zawsze będą ludzie, którzy nazwaną grupę nazwą partią i etymologicznie to jest prawdziwe, no bo partia to jest po prostu coś, część całości, tak? Ale sądzę, że mimo wszystko, jeżeli jest grupa, która ma jakąś nazwę, to chyba łatwiej ludzie rozpoznają.
To czy szyk pomaga? U nas na osiedlu my akurat szliśmy taką piętnastką, było 21 kandydatów i z tej piętnastki 13 osób rzeczywiście dostało się do Rady Osiedla. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie partyjne, no, być może też ludzie wiedzą, że te same osoby kandydują często w wyborach do Rady Miasta, w wyborach do Rad Osiedli. Ja nie mówię, że to jest coś złego, ale nie ukrywajmy, że część osób jest zaangażowana w działalność partyjną, tak? Nie tylko polityczną. Zresztą bardzo często Rady Osiedla dla wielu mają być taką furtką później do Rady Miasta.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, bo mnie bardzo zirytował jeden, właściwie już go nie doczytałam do końca nawet, prawdę mówiąc, ponieważ już mnie zirytował tytuł w ramach artykułu w gazecie, tak? W ramach właśnie tej kampanii przed wyborami pojawił się jakiś taki w Gazecie Wyborczej chyba tytuł, że Rady Osiedli trampoliną do Rady Miasta, tak? No i przepraszam, no jeżeli coś się tak sprzedaje, tak?
Ale taka jest prawda, pani Paulino.
To znaczy, czym innym jest, po pierwsze, czym innym jest pewna ścieżka awansu, kariery i tak dalej, a czym innym jest trampolina, bo to...
Chodzi pani o samą nazwę trampolina?
Nie, chodzi mi o... to, że to wskazuje jednoznacznie, że to jest absolutnie instrumentalne traktowanie. To nie jest to, że ktoś nabywa kompetencji i potem te kompetencje chce wykorzystać dla dobra większej grupy niż osiedle, tak? Mhm. Tylko, że to jest po prostu traktowanie instrumentalnie w swoim partykularnym interesie wyłącznie,
ale
prawda?
Ale moim zdaniem, dla części tak jest. Mi jeden już były na szczęście rad naszego osiedla powiedział, dlaczego kandydowałeś, bo to dobrze wygląda w CV. Także takie osoby też są.
Ja rozumiem,
I przez całą kadencję chyba raz się pojawił na sesji.
Nie, ja rozumiem, że są, tylko czym innym jest pisać o jednostkowych przykładach takich, jeszcze z jakimś takim, być może nawet z taką negatywną oceną, prawda, takiej postawy, a czym innym jest pisać w ramach nakręcania kampanii, chociażby frekwencyjnej przed wyborami, uogólniać po prostu w ten sposób, że to tak jest traktowane, tak? Bo wtedy po co ludzie mają iść głosować, tak? Żeby komuś zrobić dobrze?
Ja tylko przypomnę, że w tym projekcie reformy pierwotnie stworzonej przez pana Mariusza Wiśniewskiego nie można było łączyć tych dwóch funkcji.
Aha.
Tylko, że potem okazało się, że to jest niezgodne z prawem.
Aczkolwiek właśnie, no
a
wiemy...
A teraz chyba można,
wiemy,
prawda?
Tak, można.
Ale wiemy, że to jest praktykowane także w wiejskich jednostkach samorządu pomocniczego, albowiem wtedy przełożenie, że tak powiem, lobbystyczne na wyższy szczeble samorządów no jest bardziej realne, bo rady osiedlowe swojego własnego funduszu mają bardzo niedużo. Główne, tak jak rozumiem, ich główne działanie polega na tym, żeby wymuszać na samorządzie miejskim, żeby w danej ulicy w moim osiedlu jednak tę drogę wybudować w pierwszej kolejności. Ale ja chciałam nawiązać do tego, o czym pan mówił, że w ogóle jest frekwencja niska, ale z drugiej strony, czy nie jest niepokojące, że w Poznaniu, czy w ogóle w Wielkopolsce ona jest coraz niższa? Innymi słowy, kiedyś chyba byliśmy przynajmniej w Poznaniu powyżej przeciętnej. Teraz jesteśmy już poniżej przeciętnej. No i w związku z tym takie jeszcze pytanie, refleksja. Ja pamiętam pierwsze posiedzenie Rady Miasta Poznania. 90 czy 91 rok?
90
rok. Gościem był marszałek Strzelmachowski, który wygłosił takie słynne zdanie. Jeżeli samorząd nie uda się w Wielkopolsce, nie uda się w Poznaniu, to nie uda się nigdzie. I w związku z tym no taka smutna refleksja, że właśnie tutaj jest coraz gorzej. Czy to może ja panikuję, może nie jest tak źle?
Nie, no, najlepiej nie jest, zresztą to widać, że jeśli chodzi o frekwencję do wyborach lokalnych, to rzeczywiście ona jest wyższa w mniejszych miejscowościach, często z tego względu, że tam no, tak jest bezpośredni kontakt, ludzie znają swojego wójta i radnego. W przypadku dużych miast odwrotnie, na przykład w wyborach do Europarlamentu w Poznaniu jest relatywnie, duża wyższa frekwencja niż w gminach okołomiejskich.
To jest właściwie trochę... Ale z czego to właściwie wynika? Się tak zastanawiam, bo właściwie powinno być odwrotnie, tak? To znaczy, że im bliższe coś jest... teoretycznie, tak? Im bliższe coś jest ciał, tak? Im dotyczy bardziej mnie i tego, co jest w mojej najbliższej okolicy, tym zainteresowanie powinno być większe. A jest to takie
wybory lokalne są mniej interesujące. Powiedzmy sobie szczerze, ludzie głosują głównie w takich wyborach, gdzie jest oficjalne starcie, na przykład dwóch, kilku kandydatów, czyli w wyborach prezydenckich, prezydenta Polski, także w wyborach do, na prezydenta, wójta, burmistrza, tak? Bo to jest kilka osób,
a
na personalizacja.
To jest emocjonalne wyłącznie? To jest kwestia emocjonalnego
nakręcenia? Na pewno są bardziej przejrzyste. Przecież pamiętamy ostatnie wybory samorządowe. Tak? Ludzie mieli problem z tym, jak zagłosować. Tak? Tutaj doktor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego wyliczył, że dzięki temu wszystkiemu, tak skonstruowanym kartom do głosowania, PSL uzyskał 700 tysięcy głosów, a on tym się zajmuje od wielu, wielu lat. Tak? Czyli tutaj wracam do tego, co pani redaktor mówiła, edukacja. Tak? Trzeba mówić po prostu, może przez 4 lata, co są, że są rady osiedli, co są jednostki pomocnicze, nie wiem, w szkołach. Nie
właśnie,
ma tego.
Kto to ma
na WOS-ach głównie mówi się o kwestiach, zdaje się, z tego rozmawiałem z licealistami socjologicznych, rodzina, może to też jest ważne, no ale jeżeli oni za chwilę mają głosować, to oni przynajmniej powinni wiedzieć, jakie są reguły głosowania.
No kto? No media są od tego tak naprawdę, tak? No tylko mamy lokalne gazety, ale one się tym nie zajmują, tak?
Nie będę akurat w tej sprawie mediów bronić, ale wydaje mi się, że przynajmniej media poznańskie poświęcają więcej czasu tej tematyce niż media w innych.
Skutku nie było,
nie,
także
wiem,
myślę,
to znaczy,
że...
ja nie mówię o kampanii przed wyborami, tylko o czteroletnim monitorowaniu i informowaniu o tym, co się dzieje.
Skutków nie było, ale no, będę złośliwa. W mieście, gdzie najwyższą czytalność, że tak powiem, ma dziennik Fakt, no nie mogło być dobrych skutków.
Ale to chyba
w całej Polsce tak jest, pani redaktor.
Nieprawda.
A czy sumarycznie
nie chodzi? Nieprawda, tylko w dwóch województwach Fakt jest na pierwszym miejscu. Jednym z tych województw jest Wielkopolska. Widziane z Poznania, no zaczniemy troszeczkę...
A to może wieś nam nabija tą statystykę?
Nie, miasto tak samo. Zresztą na ten temat są wyliczenia, no ja nie jestem gotowa w tej chwili powiedzieć. Natomiast powracając jednak do kampanii, przypominam, Gazeta Wyborcza tydzień przed wyborami codziennie o nich pisała. Radio Merkury codziennie przez 2 tygodnie miało audycje, czasami 2 dziennie, poświęcone wyborom.
No ale pani, no ale to ja właśnie o tym mówię.
Ale
ja
Fakt nie pisał,
to...
tak? Ale Fakt
no,
nie pisał.
No, to fakt nie pisał, mówi, ale ja właśnie pisał, uważam, niestety, że to absolutnie nie wystarczy, ponieważ to jest ciągle bazowanie na takiej akcyjności, tak? Natomiast, żeby ludzie mieli wiedzę i zainteresowanie, to potrzeba o tym mówić przez 4 lata.
Dobra. Ale powiemy o troszeczkę przyjemniejszych sprawach i tutaj pierwszą poproszę panią Blankę. No skąd u was Morawsko-Radojewo tak wysoka frekwencja? W ogóle no podobno jest tak, że na peryferiach frekwencja jest wyższa niż w centralnym. To dotyczyło także wyborów poznańskich. Tak. Ale z drugiej strony i w Morasku, i w Radojewie jest i stara zabudowa, czyli żyją tam autochtoni, że tak powiem, i jest dużo napływowej ludności. Udało wam się osiągnąć prawie 25%, co na te wybory chyba, no nie wiem, czy się państwo zgodzą, tam ale to chyba jest bardzo wysoka frekwencja.
Morawsko-Radojewo zostało przyłączone do Poznania w 1987 roku. Cały ten obszar obejmuje ponad 1600 hektarów. Mieszka tam ponad 1700 ludzi. Charakter wiejski. Relacje też takie. My znamy siebie. Po prostu każdy zna swojego sąsiada. I w trakcie kampanii podzieliliśmy obowiązki kampanijne na pewne obszary. I ja dotarłam do wszystkich osób, które mieszkają na moim obszarze. I tak każda...
15 macie radnych. Tak. A ilu było kandydatów?
29. Były 2 ekipy, które tworzyły takie przeciwstawne bloki.
Konkurencyjne?
Tak, konkurencyjne. Konkurencyjne. I konkurencja również pracowała w podobny sposób. I my pracowaliśmy. No my nam się udało osiągnąć taki efekt, że cała nasza piętnastka weszła do tej rady.
Zmonopolizowaliście.
Może mieliśmy program pozytywny.
No i to myślę, że to personalne dotarcie do każdego, tak, door to door, to jest po prostu podstawa, tak? I rzeczywiście państwo mieliście z racji charakteru tego miejsca, tak, i tych relacji właśnie taką sytuację, że to było możliwe, bo u nas na przykład jest często tak, na mojej ulicy są częściowo bloki, że po prostu w ogóle nie sposób dostać się do tych mieszkań, tak, bo ludzie mówią, nie dziękuję, jak się mówi, czy tam rada osiedla, czy coś, nie, no.
Tak, to jest taka nasza okolica, gdzie ludzie się znają, znamy swoje zalety i swoje wady.
Ale proszę mi powiedzieć, to jest ciekawe, co pani powiedziała o tych dwóch grupach. Czym te dwie grupy się różniły? Czy właśnie to byli napływowi kontra autochtoni? Czy nie, to miało jakieś polityczne...
Nie, to nie było żadnego politycznego ideowe kontekstu. To w tej drugiej ekipie była część radnych, która była w tej mijającej kadencji i w poprzednich kadencjach, z tym, że...
A wy jesteście nowi?
Nie, też wszyscy przemieszani. Też przemieszani. Także chodziło o koncepcję rozwoju osiedla.
To znaczy?
W skrócie?
Tak, ale bardzo krótko.
Festyny, imprezy, grupa przeciwna, natomiast nasza grupa proponuje budowę chodników, oświetleń, rozwoju infrastruktury. Takie mniej więcej różnice można by było przedstawić programowe.
No to teraz muszę Paulinę Szuszkę zapytać, dlaczego u pani było tylko 4%. Stary Grunwald, wydawałoby się, no, dzielnica dosyć bogata, taka z tradycjami, no powinna kochać samorząd.
No, powinna, ale szczerze mówiąc, nie wiem. To znaczy, z jednej strony jest trochę tak, ale to też jest niezbadane, to znaczy ja nie wiem, jak to jest, ponieważ u nas jest w tej chwili tak, że ta dzielnica, w moim odczuciu, ona się do pewnego stopnia degraduje, tak? To znaczy, ona traci swój charakter, który miała kiedyś, spokojnej, dosyć ekskluzywnej dzielnicy willowej. Tam właściwie w każdym domu prawie teraz już instalują, no przesadzam, że w każdym, ale w bardzo wielu, jak się idzie po tych uliczkach, to są firmy zainstalowane. Nie wiem, gdzie mieszkają tak naprawdę ci mieszkańcy. Czy oni są tam tylko zameldowani, a mieszkają gdzie indziej?
Ale są właścicielami.
Tak, te więzi u nas są bardzo, bardzo rozluźnione w tej chwili, tak? Ludzie nawet jak się znają i wiedzą, kto gdzie mieszka, to tam niespecjalnie są kontakty, tak? Są takie próby, jest takie stowarzyszenie nawet u nas, które powstało imienia Jana Ostroroga, które wokół ulicy Ostroroga próbuje tam konsolidować mieszkańców i tam są spotkania i to jakiś plac zabaw wyremontowaliśmy obok, znaczy to stowarzyszenie wyremontowało z udziałem części okolicznych mieszkańców. No ale to idzie generalnie ciężko, tak? Nie wiem, dlaczego tak jest.
Było nawet tak, że trudno było zebrać wystarczającą liczbę kandydatów,
prawdę
tak?
Mówiąc, ja się zgłosiłam w tym drugim rzucie, dlatego że po prostu groziło. Byłam tam wcześniej namawiana, ale miałam takie poczucie, że to jeszcze poczekam może 4 lata, uporządkuję jakieś swoje sprawy różne, ale no w momencie, kiedy okazało się, że naszej radzie grozi to, że jej po prostu nie będzie, bo jest za mało kandydatów, żeby wybory w ogóle się odbyły, no to postanowiłam się zgłosić i swoją aktywność w tym jednak usytuować.
No i typowe blokowisko. Ja zdradzę, że pan Szymon Osowski jest od 2001 roku.
Tak, prawda? Wtedy powstała Rada Osiedla Żebrze.
I ostatnio był pan przewodniczącym i teraz też będzie pan
kandydował. Nie wiem, czy będę kandydował, tak.
Będzie pan kandydował. No więc jak pan tłumaczy, no strzeliliście się w średnią poznańską. Nieco powyżej, to tak ładnie wygląda. Mhm.
Znaczy się, u nas nie było sytuacji konfliktowych, rzeczywiście na osiedlu jakoś, nie wiem, czy nasza zasługa, czy nie, a jakiegoś takiego sporu o Zasnyka, o pewne działania, nie wiem, konkretnych osób, radnych nie było, także pod tym względem byliśmy dość może nudni i dlatego też ta frekwencja najwyższa nie była. Kandydatów mieliśmy 21 na 15 miejsc, również mamy 15 członków. Jak mówię, nasza, powiedzmy, 15 osób, żeśmy się zorganizowali, 13 z tego zostało, dostrzymało mandat, 2 osoby.
Na jakiej zasadzie się organizowaliście? Młodzi, starzy?
12 to były osoby, które zasiadały w poprzedniej kadencji. 12,
pana,
tak, 12.
W pana grupie?
Tak, i 3 osoby, które do nas się dołączyły, ponieważ chciały z nami współpracować.
A konkurencyjne grupy?
Nie było żadnej grupy konkurencyjnej. Wszyscy szli indywidualnie, także tutaj, można powiedzieć, mieliśmy łatwiej. Natomiast najlepsze
szyld mieliście?
Tak, głosuj na sprawdzonych. No, jeden z facebookowiczów aktywny na osiedlu napisał, że gdyby był bardzo niezadowolony z naszej rady, to by kandydował, co odebrałem jako jakiś taki komplement. Natomiast na pewno też mamy sporo jeszcze do zrobienia.
Bardzo zachowawcze hasło, głosuj na sprawdzonych.
Tak. Kampania też była dosyć mimo wszystko zachowawcza. Ja na przykład ze względu może byłem akurat chory, a poza tym miałem dużo obowiązków służbowych, nie prowadziłem kampanii door to door. Widzę, że te osoby, które prowadziły, to tutaj pani
do
ma rację,
drzwi do drzwi.
Te osoby, które rzeczywiście chodziły w blokowiskach, może jest to trochę utrudnione, ale jakoś tam możliwe, to rzeczywiście miały najwyższe wyniki.
Aha, jednak. Mhm.
Wracając jeszcze do naszego osiedla, nasze osiedle jest bardzo rozprzestrzenione. To jest bardzo duży obszar.
Przypominam Morasko Radojewo.
Tak. Był pomysł ludzi z poprzedniej Rady Osiedla, żeby każda część tego osiedla miała swojego reprezentanta. I tak stworzono tę listę 15 osób, żeby każdy obszar był reprezentowany. I być może tutaj jest sukces.
No bardzo demokratycznie.
Tak. Tak, żeby każdy obszar był reprezentowany.
Bo na przykład na olbrzymim terenie osiedla Rataje, żeby ten efekt osiągnąć, jak mi tłumaczył przed audycją dr Osowski, podzielono to osiedle na 8 okręgów, tak?
Tak, to jest.
Żeby nie wszyscy byli z jednego bloku, a właśnie z różnych miejsc.
W sumie chyba, nie chcę teraz kłamać, ale myślę, że 7 osiedli było podzielone na okręgi. No, z mojego punktu widzenia, tak bardziej naukowego, problem jest taki, że no, w takim razie był trochę inny system głosowania, także nie było takiej przejrzystości, że u nas głosowano po prostu na jedną listę i były okręgi 15 czy 21 mandatowe, a na tym osiedlu było te 8 okręgów i tam się głosowało, tak powiedzmy, na dwie osoby. No tutaj radni sami osiedla chcieli, komisja samorządowa zaakceptowała, ponieważ jest taka możliwość, żeby podzielić dane osiedle na okręgi, znaczy na okręgi i argument był taki, że chodziło o to, żeby właśnie nie doszło do takiej sytuacji, że jakaś część osiedla będzie niedoreprezentowana, prawda? Bo na przykład wszyscy z, powiedzmy, dolnego tarasu Rataj wygraliby i nie byłoby reprezentanta na przykład z ulicy Milczańskiej. Natomiast druga strona medalu jest taka, że na pewno w tym momencie łatwiej było tym osobom, które zasiadały w poprzedniej radzie, chociaż nie zawsze, nie wszystkie oczywiście dostały, trochę uzyskać głosy, bo jednak głosowali sąsiedzi najbliżsi.
Nie przeanalizowałam frekwencji na Ratajach, ale zdaje się, za bardzo podobna to na frekwencję nie pomogło.
Nie, była prawie taka sama jak u nas.
Z kolei
prawie żadna różnica.
Niewielkie osiedle pani Pauliny też było podzielone na dwa okręgi, tak?
Tak, jeszcze było podzielone na dwa okręgi. To się częściowo, to jest bardzo skomplikowane, tak? Bo to się historycznie pokrywa, bo tam wcześniej najpierw było więcej tych osiedli, tak? Potem je połączono. Nie wchodźmy w tej chwili, bo się pogubimy, ale no tak było, tak? I niewiele to zmieniło zresztą.
Starajmy się uporządkować. Z tego, co państwo mówią, to widzę, że jednak przyczyna tej, no moim zdaniem, tragicznie niskiej frekwencji, to jednak są powody strukturalne, tak? Dotyczące struktury poszczególnych osiedli. Brak wiedzy i apatia. Czyli no jakby mentalne powody dotyczące samego społeczeństwa. Czy to oznacza, że nie dorośliśmy do społeczeństwa obywatelskiego?
Znaczy, moim zdaniem
nie chcemy, czy co?
To jest jeszcze kwestia też być może pewnego braku efektywności, tak, pewnych działań. Nie wiem, czy to wynika z tego, że aktywność była za mała i dlatego nie było efektów, tak, tych poprzednich rad osiedli, czy po prostu z tego, że one jednak mają często bardzo małą siłę przebicia.
Widziane z Poznania. No i co, powinniśmy się cieszyć, że mimo wszystko jest tak, jak jest, bo być może w innych miastach jest jeszcze gorzej, jeśli chodzi o tak zwane jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego. Czy powinniśmy może bardziej dopingować mieszkańców mało aktywnych osiedli, aby się podciągnęły przynajmniej do poziomu Moraska Radojewa czy Smochowic i Krzyżownik, bo to jest drugi w kolei po Morasku Radojewie, jeśli chodzi o pozytywy frekwencyjne, drugie osiedle. A może jednak powinniśmy pomyśleć o bardziej radykalnych zmianach, właśnie strukturalnych. Wczoraj Krzysztof Podemski włożył taki kij w mrowisko, a mianowicie w Gazecie Wyborczej przypomniał projekt profesora Jerzego Regulskiego na podstawie badań w latach 2007-2008. Ta propozycja profesora Regulskiego miała wejść w życie w roku 2009. Została zarzucona, uznana za niedopasowaną do naszych poznańskich realiów. Znalazła się kontrpropozycja, która została właściwie wykorzystana. Zwracam się tym razem do doktora Osowskiego jako do specjalisty. Powrócić do bardziej radykalnej reformy systemu strukturalnego samorządów tego najniższego szczebla, czy nie?
To znaczy się zgodzić, czy mogę z profesorem Podemskim, że pewnie taka powrót do tego projektu może spowodował większą frekwencję, spowodowałby się by też większą liczbę kandydatów. Z prostego względu, że
tam miało
16 dzielnic. Tam miało być 16 dzielnic. Dlaczego więcej byłoby kandydatów? Bo tam miały być diety dla wszystkich. Gdybyśmy mieli radnych dietetycznych.
W niektórych radach osiedlowych, także w poprzedniej kadencji, były diety.
Znaczy, są diety uchwalane dla tych osób, które działają. Czyli jeżeli ktoś w okresie danego miesiąca, dwóch podejmował pewne działania, potem na kolejnej sesji otrzymuje dietę. Jasne, że tak jest. Natomiast tam mówiono o stałych dietach w wysokości powiedzmy kilkuset złotych. Natomiast mi się wydaje, że plusem tamtej propozycji profesora Regulskiego były dwa plusy. Pierwsze, że byłoby mniej jednostek pomocniczych. To, że mamy 42 jednostki jest efektem kompromisu. W momencie, kiedy wprowadzano reformę... 69,
tak?
O ile dobrze pamiętam, prawie 70. Natomiast kto głównie blokował? Starzy poprzedni radni, ponieważ zmniejszyła się liczba stanowisk członków przewodniczących zarządów i przewodniczących rad osiedli. W związku z tym to, że mamy teraz 42 jednostki, jest kompromisem, a każdy, jak wiadomo, kompromis jest rozwiązaniem nieoptymalnym i już wtedy mówią, że prawdopodobnie w przyszłości musi dojść do pewnej konsolidacji. No, wydaje się, że osiedla, na których nie było wyborów, od razu powinny być włączone, tak? Bo znaczy, że te osiedla nie mają racji bytu. Także myślę, że...
Dwa takie osiedla. Wola i...
Nie pamiętam w każdym razie też... To były w pozorom małe jednostki. Także tamta propozycja miała ten plus, że rzeczywiście było mniej tych jednostek pomocniczych i to było, myślę, że dobre. Drugie, kwestia nazwy. Nawet my tu operujemy, zauważcie państwo, pojęciem dzielnice. Wszyscy myślą, że Poznań jest podzielony na dzielnice, więc być może faktycznie to, że są osiedla, oczywiście wynika z historii. W roku 90-91 powstawały oddolnie osiedla, bo wtedy, przypomnę, osiedla powstawały oddolnie, a nie odgórnie, jak po ostatniej reformie. Także być może powrót do nazwy dzielnice byłby konieczny, zwłaszcza na takich osiedlach, gdzie ja mieszkam, gdzie ludziom po prostu mylą się rady osiedli samorządowe z radami osiedli spółdzielczymi. Ludzie, moim zdaniem, idąc teraz na wybory, nie do końca wiedzieli, na kogo głosują. Jak ja nieraz na spotkaniach mówię, witam radnych, członków, mieszkańców osiedla Żegrze. Moje osiedle Żegrze, w skład wchodzą trzy osiedla: Orła Białego, Stare Żegrze i Polan. To tutaj ludzie krzyczą, a Polan? A Orła Białego? Tak, bo dla ludzi osiedle jest mieszkaniowe. Natomiast strukturą administracyjną jakby kojarzy się im nazwa dzielnica. Natomiast jakby tylko w tych dwóch aspektach uważam, że ten projekt był dobry, ponieważ on zakładał bardzo duży rozrost administracji. Tam miały być urzędy dzielnicowe, tam członkowie zarządów mieli być normalnie etatowi, czyli byłoby więcej urzędników, byłyby większe koszty. Ja nie jestem pewien, czy to by lepiej wpłynęło na taką społecznikowską, oddolną inicjatywę mieszkańców, ponieważ to naprawdę rozrósłby się urząd i myślę, że kontrola byłaby jeszcze większa. Ale już na koniec tylko dodam, że przecież jednostki pomocnicze rady, czy rady osiedli, tak naprawdę są tylko jednostkami pomocniczymi. Nie mają osobowości. Nasz budżet jest częścią budżetu miasta i my mamy tak naprawdę opiniować i pomagać radnym, natomiast nie realizować, moim zdaniem, pewne inwestycje.
Co panie mają na ten temat do powiedzenia?
No ja, jeśli chodzi o ten chaos, to się zgadzam, tak? Bo nawet mnie się to myli, tak? Ponieważ
nie jest dzielnica, osiedle, tak?
Grunwald Północ, Grunwald Południe to są nazwy, które nic nie mówią, tak? I ja nawet na mapie nie jestem w stanie sobie tego... Tak, dla mnie ciągle istnieje osiedle Kopernika, tak? I Świt, prawda?
I dzielnica Grunwald, tak?
I dzielnica Grunwald. Aczkolwiek ja nie jestem za tym, żeby była jedna rada całej dzielnicy Grunwald. Chyba nie. To znaczy, to też chyba po prostu... Mi się wydaje, że interesy osób, które mieszkają na osiedlu Kopernika, tak, które jest po jednej stronie grunwaldzkiej, są tak różne z interesami osób, które, nawet nie interesy, potrzeby, bardziej o tym bym mówiła, tak? Czy problemy. Tych osób, które mieszkają po drugiej stronie, tam w okolicach stadionu, tak, między Bułgarską a Grochowską, w tych jednorodzinnych, że siłą rzeczy ja rozumiem obawy tych ludzi, tak? Że jedno wchłania drugie i tam, gdzie jest duże skupisko, tak jak na osiedlu Kopernika, to zawsze ich problemy zdominują, problemy tych osób. Tak.
Wracając do mojego obszaru Morasko-Radojewo po połączeniu właśnie w tym 2008 roku, bo było osobno Morasko, osobno Radojewo, potem było połączenie. I już tutaj w wyniku połączenia tych dwóch osiedli następowały różne kłopoty interpretacyjne, co jest potrzebne dla osiedla, tak, połączonego.
Tym bardziej, że chyba na Morasku jednak mieszka więcej, jak ja to nazywam, autochtonów, tak?
Większe obszarowo, więcej ludzi mieszka, więc miało większą siłę, tak? I dlatego w tych obecnych wyborach właśnie postaraliśmy się, żeby każda okolica miała swojego reprezentanta, więc łączenie jeszcze większe jednostki będzie powodować jeszcze większe kłopoty decyzyjne. A tak jak tutaj pan wspomniał, to byłby rozrost administracji, a ta oddolna społecznikowska inicjatywa by była stłamszona.
Pytanie, czy frekwencja jest celem samym w sobie, tak?
No
myślę,
właśnie,
że frekwencja jest tylko
emanacją problemów.
Tak, oczywiście. Jeżeli Polacy nie chcą chodzić, no trudno, no tacy
czyli
jesteśmy.
Czyli są zadowoleni.
Nie może. Czy myślę, że po prostu jest
taka koncepcja.
Tak. A dlaczego u nas taka duża frekwencja i w poprzednich wyborach? Dlatego, że
mieliście problemy.
Problemy. My nie mamy chodników, nie mamy oświetlenia, my mamy problemy egzystencjalne.
Rozumiem.
Tak?
Niemniej ja chciałam troszeczkę w dalszym ciągu podrążyć te różne koncepcje. Proszę zauważyć, że koncepcja profesora Regulskiego opiera się na zupełnie innej filozofii. To znaczy te osiedla samorządy dzielnicowe uzyskały w jego propozycji niesamowitą rozszerzenie, niesamowite kompetencji.
I przejęcie części kompetencji, które w tej chwili spoczywają wyłącznie w rękach Rady Miasta.
Na przykład szkoły, tak? Był taki pomysł,
żeby... Na przykład edukacja, która jest, jak wiadomo, najbardziej obciążającym samorząd miejski zadaniem samorządu. I profesor Regulski, takie mam wrażenie, zresztą chyba o tym w takiej propozycji, którą widziałam, wyszedł z założenia, że zasada pomocniczości powinna działać tak, że jak najwięcej należy robić na jak najniższym szczeblu. Dopiero co się nie uda na szczeblu najniższym, należy delegować do szczebla wyższego. Jest to taka filozofia, która bardzo by osłabiła jednak zasadniczą jednostkę samorządu terytorialnego w Polsce, czyli
gminę, podstawową jednostką jest gmina.
Znaczy,
rzeczywiście ta filozofia jest charakterystyczna dla całej Unii Europejskiej, tylko myślę, że ona dotyczy gminy, powiatu, województwa, natomiast jednostki pomocnicze, jak mówię, nie mają osobowości prawnej.
Ale
więc
właśnie,
tutaj...
Regulski chciałby to zmienić, także chciałby nazwę zmienić.
A to musiałby ustawę wtedy zmienić, prawda? Bo ta propozycja tak naprawdę nie zmieniała ustawy. To się miało nazywać dzielnicę, miało być kilkanaście milionów w Radzie Dzielnicy, natomiast to cały czas miała być jednostka pomocnicza, czyli w każdej chwili Rada Miasta może każdą decyzję zmienić budżety, natomiast odpowiedzialność zostałaby zrzucona na członków samorządów dzielnicowych czy osiedlowych. To by było, myślę, dla urzędu chcieliście, to macie, mieszkańcy macie pretensje do swoich radnych dzielnicowych.
Tylko to jest odpowiedzialność bez kompetencji, tak? Właściwie, bo część tych kompetencji by nie została przekazana, no to na coś trzeba by się zdecydować wtedy, prawda?
Z drugiej strony, no tutaj mówiliśmy, że wewnętrzne właśnie zróżnicowanie strukturalne też czasami skutkowało kiepską frekwencją. No przy takich dużych jednostkach, oczywiście to wewnętrzne zróżnicowanie strukturalne byłoby jeszcze większe, prawda? Ja tylko nadmienię, że osoba, która chciałam, żeby była tutaj dzisiaj z nami, nie mogła, a mianowicie Włodek Nowak postuluje pięciostopniowy samorząd. A mianowicie dzielnice i jeszcze w ramach dzielnic, osiedla, a być może jeszcze niższy, firtle. Czyli na przykład firtel domków.
Że teoretycznie można wprowadzić rejony. Coś takiego funkcjonuje, chyba nie w praktyce, ale w teorii. Zresztą jak była ta koncepcja wprowadzana, to był pomysł, żeby wprowadzić dzielnice i zostawić osiedla. Natomiast profesor Podęcki o tym przypominał, tylko ta motywacja była taka, żeby nie stracić stanowisk. Cały czas wracam do tego, że to niestety to jest nasza polska rzeczywistość. I...
No ale i znowu gwoli sprawiedliwości chyba powinniśmy także wyrazić naszą opinię na temat tej koncepcji, która przeważyła, czyli koncepcji pana Wiśniewskiego. Mhm. On w tej dyskusji po wczorajszym przypomnieniu przez Krzysztofa Podemskiego koncepcji Regulskiego odwoływał się do takiego założenia filozoficznego, że tamta koncepcja była bardziej administracyjna, a ta jego koncepcja, która przeważyła i która została wcielona w życie, jest bardziej prospołeczna, obywatelska. Ja przyznam, że nie bardzo widzę tę przewagę filozoficzną koncepcji, która została wdrożona w życie. Widzą państwo?
Znaczy ta koncepcja szła w tym kierunku, że rady osiedla mają bardziej opiniować, a nie realizować. Tak? O to na pewno chodziło panu Wiśniewskiemu. Ta wdrożona. Natomiast tamta miała zwrócić uwagę, że także członkowie rady osiedli mieliby wpływać na wykonywanie pewnych rzeczy. Natomiast tutaj moim zdaniem jednak jest problem, bo z całym szacunkiem, ale ja nie powinienem kontrolować moim zdaniem technicznego sposobu wykonania drogi, bo ja nie jestem inżynierem. Od tego są pracownicy zarządu dróg miejskich. Ja mam troszkę inne wykształcenie. Także moim zdaniem my powinniśmy decydować, czy chcemy remontować tą ulicę, a nie czy tą, czy bardziej, czy
robić?
Przesunąć środki z tej placówki oświatowej na tą placówkę i mamy już takie możliwości. Natomiast fizycznie powinien tym się zajmować Urząd Miasta i poszczególne jednostki. Jeżeli one źle to robią, to oczywiście powinniśmy ich rozliczać. Ale tam są specjaliści, a nie w radach osiedli.
No ale według koncepcji Regulskiego tam mieli być jacyś specjalni pełnomocnicy do różnych zadań właśnie przy tych...
Była wydłużona droga realizacji w związku z tym.
No, ale wydaje mi się, że pan Wiśniewski także uważa, że ta jego koncepcja, czyli ta koncepcja, która w tej chwili funkcjonuje, jest jakby bardziej wspólnotowa.
Znaczy, ja pamiętam,
nie biurokratyczna.
Znaczy ona jest efektem kompromisu i jak wtedy był się toczył i moim zdaniem ta koncepcja była jedyna możliwa. Ona by tak była o tyle dobra, że pamiętacie państwo, że wcześniej było prawie 70 rad osiedli, a były białe plamy, bo one powstawały oddolnie. Także moim zdaniem to był pierwszy krok, natomiast trzeba sobie przypomnieć, że już wtedy mówiono, że musi być jakiś drugi krok. Także być może będzie czas na jakąś tam zmianę.
Aczkolwiek... Znaczy, to, co tam było istotne i co też było podkreślane w tych różnych analizach, to, że tam wtedy postulowano też stworzenie...
Regulskiego.
Tak, stworzenie, to właśnie powrót, tak, do takich punktów kontaktu z miastem, tak, czyli przedstawicieli urzędu miasta w poszczególnych dzielnicach, żeby był łatwiejszy dostęp do urzędu dla mieszkańca, tak, żeby to istniało w obrębie...
Tak, tylko tam pomysł, że będzie 2-3 urzędników, którzy będą się znali na wszystkim, a to tak jest niemożliwe. A ktoś przyjdzie, i tak by pewno odsyłali do określonych jednostek na kolegiackim, czy też w innym miejscu, ponieważ niektóre rzeczy są tak skomplikowane, że każdy musi... nie ma ludzi, którzy są uniwersalnie specjalistami we wszystkim. Jeden zna się na zieleni, drugi zna się w budownictwie, trzeci na oświacie.
Proszę państwa, nowo wybrane rady osiedlowe jeszcze się nie zebrały. Zbiorą się, zdaje się,
po świętach,
jak się dowiedziałam przed audycją od pana Osowskiego, który już wszystko wie.
Wszystko
inauguracje będą się odbywać osobno dla każdej rady osiedla. Tak. Wszystkie te inauguracje będą odbywać
się na placu kolegiackim.
Przy wszystkich inauguracjach sądzą państwo, będzie obecny prezydent Jaśkowiak?
Nie da rady.
Nie da rady.
Ale być może przewodniczący Rady Miasta. Z tego co pamiętam, to właśnie najczęściej pan Ganowicz.
Grzegorz Ganowicz.
Tak,
jest, zdaje się, specjalny urzędnik w zarządzie.
Także jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych i myślę, że tam pan dyrektor, czy na pewno pracownicy tego wydziału będą, którzy na co dzień obsługują radę.
Starać będziemy się mówić o samorządzie, tym najniższym pomocniczym, także w innych terminach, nie tylko przed wyborami. Dziękuję moim gościom.
Byli
Paulina Suszka, Blanka Mrowicka i Szymon Osowski.
Audycję
realizował Jarek Pachczyński. Ja się nazywam Lina Nowakowska. Słyszymy się prawdopodobnie, proszę państwa, w sobotę wielkanocną także, czyli za tydzień.